trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem. Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach. Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Jeden, by wszystkimi rządzić. Jeden, by wszystkie odnaleźć. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. John Ronald Reuel Tolkien, Władca Pierścieni. Część pierwsza. Drużyna Pierścienia. Przekład Maria Skibniewska. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Czyta Marian Czarkowski. Prolog. W sprawie hobbitów. Książka ta w znacznej mierze poświęcona jest hobbitom i z jej kartek czytelnicy dowiedzą się wiele o ich charakterze, a trochę też o ich historii. Dodatkowe informacje znaleźć można w wybranych fragmentach Czerwonej Księgi Marchi Zachodniej, ogłoszonych poprzednio pod tytułem Hobbit. Tę wcześniejszą opowieść oparłem na najstarszych rozdziałach Czerwonej Księgi napisanych przez Bilba, pierwszego hobbita, który zdobył sławę w szerszym świecie. Zatytułował on swoje wspomnienia Tam i z powrotem, ponieważ opowiedział w nich o swojej wyprawie na wschód i o powrocie do domu. Ta właśnie przygoda stała się później powodem wplątania wszystkich hobbitów w doniosłe wypadki trzeciej ery opisane w niniejszej książce. Wielu czytelników zechce może jednak dowiedzieć się więcej o tym godnym uwagi ludzie już na samym początku tej opowieści, niektórzy zaś mogą nie posiadać poprzedniej książki. Dla nich właśnie zamieszczam tu kilka uwag dotyczących ważniejszych spraw zaczerpniętych z zachowanych źródeł traktujących o hobbitach. Przypominam też pokrótce przebieg wcześniejszej wyprawy. Hobbici to lud skromny, lecz bardzo starożytny, o wiele liczniejszy ongi niż dziś. Kochają bowiem pokój i ciszę i żyzną, uprawną ziemię. Najchętniej osiedlali się w dobrze rządzonych i dobrze zagospodarowanych rolniczych krainach. Nie rozumieją i nigdy nie rozumieli, ani nie lubili maszyn bardziej skomplikowanych niż miechy kowalskie, młyn wodny czy ręczne krosna, chociaż narzędziami rzemieślniczymi posługiwali się zręcznie. Nawet w starożytnych czasach onieśmielali ich duzi ludzie, jak nas nazywają. Teraz zaś unikają ich trwożnie i dlatego coraz trudniej spotkać hobbita. Hobbici odznaczają się doskonałym słuchem i bystrym wzrokiem, a chociaż są skłonni do tycia i nie lubią się spieszyć, bez potrzeby, ruchy mają zwinne i zgrabne. Zawsze posiadali dar szybkiego i bezszelestnego znikania, jeśli zjawiał się w pobliżu któryś z dużych ludzi, a nie życzyli sobie go spotkać. Udoskonalili tę sztukę tak, że ludziom dziś wydaje się ona magią. W rzeczywistości jednak hobbici nigdy nie studiowali magii w żadnej postaci. Nieuchwytność zawdzięczają jedynie zawodowej wprawie, a wskutek dziedzicznych uzdolnień, wytrwałych ćwiczeń i serdecznego zżycia się z ziemią, doprowadzili ją do doskonałości, której większe i mniej zręczne rasy nie mogą naśladować. Hobbici są bowiem mali, mniejsi niż krasnoludy, a w każdym razie nie tak grubi i przysadziści, nawet jeśli wzrostem niewiele im ustępują. Wzrost hobbitów bywa różny, waha się od 2 do 4 stóp naszej miary. W dzisiejszych czasach mało których hobbit sięga 3 stóp, ale jak twierdzą, rasa skarlała, bo dawniej bywali wyżsi. Czerwona Księga mówi, że Bando Brastuk, Bulroer, syn Isengrima II, mierzył 4,5 stopy i mógł dosiadać konia. Wedle hobbickich kronik tylko dwaj sławni bohaterowie dawnych czasów przewyższali Bulroera, ale o tej ciekawej historii powie nam więcej niniejsza książka. Jeżeli chodzi o hobbitów z Shire'u, których właśnie dotyczy nasza opowieść, był to za dni pokoju i dostatków lud wesoły. Ubierali się oni w jasne kolory, szczególnie lubili żółty i zielony. Rzadko nosili obuwie, ponieważ stopy ich mają z natury twardą, rzemienną podeszwę i obrośnięte są, podobnie jak głowa, bujnym, kędzierzawym włosem, zwykle kasztanowatym. Dlatego też jedynym rzemiosłem niepraktykowanym wśród hobbitów było szewstwo. U rąk natomiast mieli długie, zręczne palce i umieli wytwarzać mnóstwo pożytecznych i ładnych przedmiotów. Twarze mieli na ogół bardziej poczciwe niż piękne. Szerokie, jasnookie, rumiane, o ustach skorych do śmiechu, jedzenia i picia. Toteż śmiali się, jedli i pili jak najczęściej i z wielkim zapałem lubili o każdej porze dnia żartować, a 6 razy na dzień jeść, o ile to było możliwe. Byli gościnni, przepadali za zebraniami towarzyskimi, a podarki równie hojnie dawali, jak chętnie przyjmowali. Nie ulega wątpliwości, że mimo późniejszego rozdzielenia, hobbici są spokrewnieni o wiele bliżej z nami niż z elfami, a nawet niż z krasnoludami. Niegdyś mówili ludzkimi językami, na swój sposób oczywiście. Te same rzeczy, co my lubili i tych samych nie cierpieli. Ale nie sposób stwierdzić dokładnie, jakie wiązało ich z nami pokrewieństwo. Początki hobbitów sięgają w głąb dawnych dni, dziś już zamierzchłych i zapomnianych. Jedynie elfowie dotąd przechowują pamięć minionych czasów, lecz tradycje te ograniczają się niemal wyłącznie do ich własnej historii, w której ludzie rzadko występują, o hobbitach zaś wcale nie ma wzmianki. Mimo to jest rzeczą jasną, że hobbici żyli cicho wśród ziemi przez długie lata, zanim inne ludy dowiedziały się o ich istnieniu. A że świat bądź co bądź roił się od rozmaitych, niezliczonych dziwnych stworzeń, mały ludek hobbicki bardzo niewiele znaczył wśród innych. Za życia wszakże Bilba i jego spadkobiercy Froda, hobbici nagle, wbrew swoim życzeniom, stali się ważni i sławni i zmącili spokój narad mędrców oraz dużych ludzi. Te czasy, trzecia era Śródziemia, to już dzisiaj odległa przeszłość i nawet zarysy lądów bardzo zmieniły się od owej epoki. Niewątpliwie jednak hobbici zamieszkiwali wówczas te same strefy, w których dotąd jeszcze żyją. Północno-zachodnie kraje Starego Świata na wschód od morza. O swej pierwotnej ojczyźnie hobbici z epoki Bilba nie zachowali żadnej wiadomości. Umiłowanie wiedzy, z wyjątkiem badania genealogii, nie było wśród nich zbyt rozpowszechnione, lecz kilku hobbitów ze starych rodów studiowało księgi o własnej przeszłości, a nawet zbierało u elfów, krasnoludów i ludzi zapiski z dawnych lat i dalekich krajów. Własne hobbickie kroniki nie sięgały w przeszłość przed osiedleniem się w Shire, a najstarożytniejsze legendy rzadko mówiły o zdarzeniach sprzed dni wędrówki. Jednak jasno wynika z tych legend oraz zachowanych w języku i obyczajach dowodów, że hobbici, podobnie jak wiele innych ludów, przywędrowali na zachód w zamierzchłych czasach. Najdawniejsze opowieści pozwalają domyślać się, że w pewnej epoce zamieszkiwali nad górnym biegiem Anduiny, między wielkim zielonym lasem a górami mglistymi. O powodach późniejszej, ciężkiej i niebezpiecznej przeprawy przez góry do Eriadoru nie wiadomo dziś już nic pewnego. Źródła hobbickie mówią o rozmnożeniu się tutaj ludzi i o cieniu, który padł na lasy i tak je wypełnił ciemnościami, że otrzymały nową nazwę – Mroczna Puszcza. Jeszcze przed przekroczeniem gór hobbici podzielili się na 3 szczepy, różniące się dość znacznie między sobą – Harfutów, Sturów i Fallohidów. Harfutowie mieli skórę bardziej smagłą, byli niżsi i drobniejsi, nie nosili brud ani butów. Dłonie i stopy mieli kształtne i zręczne. Osiedlali się najchętniej w górach i na stokach pagórków. Sturowie, bardziej masywni i cięższej budowy, ręce i stopy mieli większe, a lubili szczególnie równiny oraz brzegi rzek. Fallohidzi, o jaśniejszej cerze i owłosieniu, byli wyżsi i smuklejsi od innych hobbitów, a kochali się w drzewach i lasach. Harfutowie mieli ongi wiele do czynienia z krasnoludami i długi czas przeżyli u podnóży gór. Wcześniej wywędrowali na zachód, rozpraszając się po całym Eriadorze, aż po wichrowy czub, gdy 2 pozostałe szczepy jeszcze zamieszkiwały dzikie kraje. Harfutów uznać można za najbardziej typowych przedstawicieli hobbitów, a także za najliczniejszych. Bardziej niż inni skłaniali się do życia osiadłego. Nie lubili się przenosić z miejsca na miejsce i najdłużej zachowali obyczaj przodków, zamieszkując podziemne tunele albo nory. Sturowie najdłużej trzymali się brzegów wielkiej rzeki Anduiny i najmniej stronili od ludzi. Później niż Harfutowie przybyli na zachód, ciągnąc dalej z biegiem grzmiącej rzeki na południe. Tu większość z nich osiadła na długi czas między Tarbadem a granicą Danlandu, zanim ruszyli znowu na północ. Fallohidzi Najmniej liczni stanowili północną gałąź. Nawiązali serdeczniejszą niż inni hobici przyjaźń z elfami. Więcej wykazywali zdolności do języków i śpiewu niż do rzemiosła, a za najdawniejszych czasów woleli łowy od uprawiania ziemi. Przebyli góry na północ od Rivendell i powędrowali w dół rzeki zwanej Szarą Wodą. W Eriadorze wkrótce przemieszali się z innymi szczepami, które tu wcześniej od nich osiadły. Lecz jako odważniejsi i bardziej przedsiębiorczy, często wybijali się na przywódców wśród Harfutów i Sturów. Nawet za czasów Bilba można było jeszcze zauważyć silne wpływy krwi fallochickiej w żyłach najznakomitszych rodów, jak Tukowie lub dziedzice Baklandu. W zachodniej części Eriadoru, między górami mglistymi a księżycowymi, hobbici zastali ludzi i elfów. Były tu jeszcze niedobitki Dunedainów, królów wśród ludzi, pochodzących zza morza, z Westerness. Lecz wymierali szybko, a ich ogromne północne królestwo stopniowo pustoszało. Było aż za wiele miejsca dla nowych przybyszów i wkrótce hobbici zaludnili ten kraj, tworząc porządne osiedla. Większość pierwotnych osiedli od dawna zniknęła i za czasów Bilba została już zapomniana. Jedno wszakże z tych, które najwcześniej doszły do znaczenia, przetrwało, jakkolwiek mniejsze niż Ongi. Znajdowało się ono w Bree oraz w położonym obok lesie Chetwood, o jakieś 40 mil na wschód od Shire'u.